prośby i sugestie, żebym założyła podcast, mają już w sumie kilka lat i nawet konto na Buzzsproutcie założyłam już bardzo dawno, ale niczego tam nigdy nie opublikowałam. Zastanawiając się też nad formułą takiego podcastu, przede wszystkim chciałbym, żeby to były rozmowy, bo rozmowa i stawianie pytań, jak wiadomo, jest najciekawszą formą wydobywania z siebie słów nawzajem. Po moim udziale w panelu Po co nam płeć podczas festiwalu Rozkosz w Poznaniu podeszło do mnie kilka osób i podziękowało za wykład, co było miłe i zabawne, ponieważ to nie był wykład, ale jednak taki mają charakter moje wypowiedzi. Niemniej jednak najlepiej krystalizuję swoje myśli, kiedy pada pytanie. Nagrałam serię głosówek pewnej dziewczynie, która zwróciła się do mnie z pytaniem, z prośbą o pomoc. I ponieważ to się zbiegło też z tymi rozmowami o podcaście, to pomyślałam sobie, że mogłabym je zlepić ze sobą i wrzucić jako taki initial podcast. Chociaż jest to monolog, jak to bywa z rozmowami ze mną zresztą, ale jest monologiem, który jest odpowiedzią na pytanie, a wtedy ja sama uważam, że mówię najciekawiej. Ta dziewczyna zwróciła się do mnie z pytaniem związanym z pewną istotą, z pewnym bytem, który pokazuje się jej na pograniczu snu i jawy. I moja odpowiedź jest dosyć uniwersalna. Dokładnie to samo powiedziałabym każdej osobie, która przyszłaby do mnie z pytaniem o jakąś konkretną mapę. W jakimś sensie unikam odpowiedzi na takie pytania poprzez wchodzenie w szczegóły i detale jakiegoś jednego systemu, tylko odpowiadam coś zupełnie innego, związanego z tym, w jaki sposób te różne systemy logują się w nas. I tyle tytułem wstępu. Wlepiam zmontowany wykład, który wydobyło ze mnie to pytanie.
Ja jestem taką osobą, która operuje w takiej rzeczywistości meta, czyli ja szukam zawsze takich miejsc i takich punktów widokowych do eksploracji rzeczywistości, które pozwalają mi spojrzeć z dystansu zarówno na magię, śnienie, religię, naukę, prawdę i nieprawdę, istnienie i nieistnienie. I przyświeca mi w tym od wielu lat, poza własnymi doświadczeniami, które przecież dopiero zbierałam, ale z jakąś tezą, to jest pustka. I to, że zarówno mistycyzm, jak i fizyka mówią nam, że nic nie ma. Tak naprawdę. I że nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Ciężko jest zasymilować to, ten fakt i przyjąć do wiadomości i zrozumieć, jak to się przekłada na nasze bezpośrednie doświadczenie, ale mnie to zawsze najbardziej w życiu interesowało. I dlatego w swojej ścieżce magicznej, w której kilkanaście lat temu przeszłam przez te różne takie bąble, sferki pewnych, a to ludzi zajmujących się śnieniem, a to ludzi zajmujących się takimi albo innymi gałęziami mistycyzmu czy szamanizmem, to opuściłam te wszystkie kręgi, rozumiejąc to przede wszystkim jako ugrzęźnięcie, jak gdyby w pomyleniu mapy z terytorium. Ponieważ wszystkie te rzeczy nie są realnymi, istniejącymi rzeczywistościami, tylko mapami pewnych potencjałów zawartych w nicości. To brzmi trudno, być może, a może nie. To zależy od rodzaju umysłowości, czy to łatwo ktoś przyswaja, co mówię, czy nie, ale to, w jaki sposób będziemy doświadczali tego, jaką faktycznie mamy relację z naszym umysłem i z tym, co wiemy na swój temat, co wiemy o sobie, niekoniecznie tylko w znaczeniu historii doświadczeń. Jak dobrze znamy siebie. Im lepiej siebie znamy, tym bardziej widzimy, że to, czego doświadczamy, jest odbiciem nas. I żeby poruszać się po tym odbiciu, używamy map. Dokładnie tak samo, jak używamy map do poruszania się po miastach, tak samo używamy map do poruszania się po doświadczeniach, które są doświadczeniami ze sfery subtelnej, energetycznej, związanej ze snami, odczuciami i różnymi innymi niematerialnymi, niedotykalnymi w tak oczywisty sposób rzeczami, a jednak posiadającymi pewien wspólny mianownik. Te wspólne mianowniki powodują to, że zaczyna się te rzeczywistości mapować i tworzy się różnego rodzaju mapy. W zależności od tego, na jaką trafisz mapę, w jakiej urodzisz się kulturze, czym jesteś zaindoktrynowana i nasączona od dzieciństwa, bo nie musimy chodzić do kościoła i być w religijnej rodzinie w naszej kulturze, żeby mieć po prostu wpojone wiele różnych pojęć związanych z religiami, z religią naszą przede wszystkim, w której się rodzimy, ale też w dzisiejszym świecie też z innymi. W związku z czym, jak gdyby te mapy są trochę pomieszane, ale to są nadal mapy. I teraz, ponieważ one mapują pewne światy wewnętrzne, które są bardzo subiektywne, ale jednocześnie posiadają pewne zbieżne właśnie punkty, rodzaje, jakości tych doświadczeń, które różnie są opisywane, ale jak się dobrze przyjrzeć tym opisom, to można zobaczyć, że one są zbieżne. Teraz jest tak, że powiedzmy sobie jakaś istota, jakiś byt, który widzisz, który ci się śni, a może gdzieś się pojawia również na pograniczu snu i niesnu, który identyfikujesz z czymś, o czym przeczytałaś gdzieś albo usłyszałaś. Czyli zostałaś zapoznana z istnieniem pewnej mapy, bo pamiętajmy o tym, że nie ma nic, że jest pustka. I to mówi też fizyka i mistycyzm. Więc to nic ma pewien potencjał, jak gdyby. Pewne wzorce się mogą w tym nic pojawić. I o tych możliwych wzorcach, które w tym nic się mogą pojawić, opowiadają te mapy. I teraz te mapy mają lub nie mają zastosowania w zależności od tego, w jakiej przestrzeni naszego umysłu jesteśmy my. Bo jeżeli jesteśmy w Nowym Jorku, to mapa Warszawy nam się nie przyda. Jeżeli mamy przeprawić się przez góry, to mapa nieuwzględniająca wysokości, mapa polityczna, nam się nie przyda. Więc to, która mapa zaczyna pasować do naszego doświadczenia, nagle na przykład, zależy od tego, na którym piętrze tego mansjonu, jak ja to lubię mówić, naszego umysłu, jesteśmy my. I w związku z tym jest tak, że jak już jesteś wyposażona w tą mapę, że istnieje ponoć taki byt, to ty go materializujesz w swojej rzeczywistości. Ja jestem też osobą, która wierzy w rzeczywistość ultrasubiektywną, bo wszyscy tworzymy niezależnie swoją wersję tunelu, jak gdyby, rzeczywistości. Nasze złudzenie obiektywności polega po prostu na tym, że duża część tej rzeczywistości jest tak zwaną rzeczywistością konsensualną, uzgodnioną, którą współtworzymy. I wydaje nam się ona obiektywna, ale tak zupełnie nie jest. I ten ultrasubiektywizm tyczy się wszystkich, tak? Czarownicą stajesz się, jak rozpoznajesz w sobie swoją własną, indywidualną technologię, jaką materializujesz, przetwarzasz, jak gdyby dokonujesz translacji swojego świata wewnętrznego na świat zewnętrzny, na świat doświadczany. I teraz znowu wracając do tej istoty. Żaden pasujący z jakiejkolwiek mapy zmaterializowany lęk, tak jak na przykład ten byt, nie mógłby zmaterializować się w twoim doświadczeniu życiowym, gdyby nie istniał w tobie lęk, którego nie musisz nie być świadoma. No, najczęściej uświadamianie sobie swoich lęków jest gdzieś tam, wiesz, początkiem drogi do ich likwidacji, bo one wszystkie są zakorzenione w pewnych iluzjach, tak? I jak pójdziemy za tymi linkami, to zrozumiemy, że nie ma się czego bać. Że tak naprawdę na końcu każdy nasz lęk jest tylko garniturem ojca wiszącym na drzwiach przy zgaszonym świetle, a nie właśnie na przykład tą istotą, o której mówisz. I nie mówię ci teraz w tej chwili o tym, że to, co ty widzisz i czujesz, jest złudzeniem na tak banalnym poziomie jak garnitur ojca, ale mówię ci, że jest złudzeniem. I że drzwiami czy też oknem, czy też taką szczeliną, której pozwalasz się temu złudzeniu z tej mapy wsączyć w swoje doświadczenie, jest twój lęk prawdziwy, faktyczny, wynikający z twojego doświadczenia, który powinnaś odnaleźć, przerobić i załatać tą szczelinę, czyli przestać się bać, bo najpierw się boisz, a potem pojawiają się powody do tego, że się boisz, a nie na odwrót. Jeżeli przestaniesz się bać, znikną powody, dla których się boisz. Wracając do początku mojego wątku, ja jestem taka śliska w rozmawianiu o pewnych takich sprawach, które się zbyt mocno trzymają jakiejś jednej mapy, bo ja zawsze mapuję mapy. Nie chciałabym, żebyś się tak czuła, że ja bagatelizuję w jakiś sposób twoje doświadczenia i twoje lęki. Jeżeli pozwalasz, żeby jakieś mocne bardzo, kreujące lęki, byty pojawiały się w twoim życiu, wymaga nie, wiesz, teleporady, tylko gruntownego pochylenia się, przyjrzenia twojej osobie, twojej historii, twojej wrażliwości. Jeżeli masz takie rzeczy w swoim życiu, dopuszczasz je do siebie, masz stany lękowe, dopuszczasz zaistnienie doświadczania jak gdyby powodów tych lęków, które muszą wynikać z lęków, które są pierwotne, tak? O czym ja wiem jako szamanka i terapeutka i mówię ci jak gdyby o wyniku procesu terapeutycznego, to potrzebujesz tej terapii. Musisz odnaleźć źródło swoich lęków, które są pierwotne w stosunku do tego, czego doświadczasz. To jestem w stanie ci powiedzieć po prostu, bez poznawania ciebie i bez patrzenia ci w oczy i mówienia, że a, no tak, ale w twoim wypadku to jest inaczej. Bo nie ma inaczej. Więc nie bagatelizuję, nie cynizuję, ale prawdopodobne jest to, że potrzebujesz, wiesz, osoby terapeutycznej, która pochyli się nad twoim problemem i nad tobą z odpowiednią empatią, czasem i wglądem. W związku z czym absolutnie, wiesz, nie czuj się zbagatelizowana tym, co mówię. Też byłam w takich miejscach w życiu, gdzie ktoś mi dawał mądre rady, że nie ma czegoś, co było. Ta mądra rada była prawdą, tylko co z tego? To jest taka opowieść, która może być dla ciebie zachęcająca do znalezienia dobrej drogi terapeutycznej. A ich jest bardzo, bardzo dużo. Jestem niedelikatna, ale staram się być delikatna, ponieważ się nie znamy. No to wiesz, oczywiste jest, że ja, jak mówię o terapii, o drodze terapeutycznej, a sama jestem w niej i dzięki różnego rodzaju terapeutyzowaniu swoich doświadczeń doszłam do różnych swoich, wiesz, mądrości i umiejętności. No rozumiemy znaczenie terapii, takie współczesne, odnowione, odświeżone, oddemonizowane i zrozumiane jako coś, czego potrzebujemy wszyscy, począwszy od zaleczenia i wyczyszczenia traumy naszych narodzin, która dla nas wszystkich była, bo jest to dosyć konkretne doświadczenie. Pierwszy oddech, pierwszy dotyk i różne inne historie związane z doświadczaniem namacalnej rzeczywistości. Podsumowując moją myśl i taką, wiesz, filozofię, którą staram się przekazać, to jest coś takiego, że rzeczywistość obiektywna nie istnieje. Istnieje tylko rzeczywistość subiektywna. I ta rzeczywistość subiektywna, którą nam się wydaje obiektywna, jest wytwarzana przez nasz umysł na podstawie tego, w co wierzymy. Zapanowanie nad tym, w co naprawdę wierzymy i czego naprawdę się boimy, jest trudne, ale prowadzi do zapanowania nad tym, czego doświadczamy. I wiara w każdy system, który obiektywizuje to, czego doświadczamy i powoduje, że my wierzymy w obiektywne zagrożenia, jest odbieraniem nam mocy, a dawaniem mocy temu systemowi, tej mapie, czy też dzierżącemu tą mapę góru albo dołu. Tymczasem ja przekonuję wszystkich do porzucenia obiektywizujących doświadczenie map i oddaję nam moc, że to od nas zależy i tylko od nas. I tylko takie mapy, i tylko takie szkoły, i tylko takie techniki pracy ze sobą i swoim doświadczeniem są warte świeczki, które nie obiektywizują, ale subiektywizują doświadczenie i oddają nam całkowitą moc. A nie mówią, że a to jeszcze zależy od tego, czy tam ktoś nam coś tam. Nie, bo nie ma tego. Nie ma. Systemy religijne żerują na naszych lękach właśnie w taki sposób, że w miejsce naszych prywatnych, traumatycznych doświadczeń podstawiają swoje uosobienia tych lęków i strasząc nas nimi, sterują nami. Z tymi systemami niereligijnymi, tylko można je nazwać parareligijnymi, jest podobnie. To są samonapędzające się historie, bo świat jest tym, w co wierzysz, w związku z czym one są całkowicie wymiernie wykreowanymi tunelami z bardzo potężną, kolektywną, uwspólnioną częścią tej iluzji, w której sobie ci ludzie tkwią, wspomagając się wzajemną wiarą po prostu w to, że są obiektywne siły, przed którymi można się chronić w najróżniejsze sposoby, pracować z nimi. Tutaj zawsze, zawsze gdzieś, w którymś momencie pojawią się usługi, usługodawcy i pojawią się pieniądze. Zawsze, czyli prawie zawsze. Tam, gdzie ich nie ma, to jest zawsze dobra wskazówka. Ale nie mówiąc od razu o tym, że to musi być zawsze najlepsze miejsce i prawda. Nie, też nie. Ale obiektywizacja prowadzi do myślenia, że potrzebujemy pomocy, a potrzeba pomocy może zostać zmonetyzowana. A branie pieniędzy za pomaganie musi być w jakiś sposób oparte w podtrzymywaniu osoby, która tej pomocy potrzebuje w tej przestrzeni, w której ta pomoc jest jej potrzebna. A to jest tylko i wyłącznie nasza wiara w to, że jej potrzebujemy. Bo jej nie potrzebujemy. Bo sami wytwarzamy nasze doświadczenie całkowicie. W jakimś sensie, w jakiś sposób jesteśmy nawzajem wytworami naszych umysłów. Doszłam do, wiesz, wielu swoich własnych, prywatnych utwierdzeń i jakichś tam też wglądów przez własne praktyki i najróżniejsze rzeczy, których się imałam, żeby się z tych iluzji wydostać, bo też się do końca nie wydostałam, bo to też nie do końca o to chodzi, tak? Po prostu uczestniczymy w tej iluzji i chodzi o to, że ona nadal pozostaje iluzją, nawet wtedy, kiedy już uzyskamy do tego jakiś dystans, a nawet jakąś kontrolę nad tym, czemu pozwalamy w tej iluzji zaistnieć i dopuścić, ale do czego zmierzam, że moim absolutnie największym guru i idolem, jeżeli chodzi o takie metaporadniki, czyli taką literaturę, która pomaga ci uwolnić się od bardzo wielu różnych rzeczy, między innymi od poradników, to są swoje książki Roberta Antona Wilsona. I one w dużej większości zostały wydane przez wydawnictwo Okultura. Bardzo wiele z nich można dostać. On tam proponuje fantastyczne, wspaniałe techniki również pracy ze swoim umysłem, które są niezwykle uwalniające, bo bardzo szybko pokazuje ci palcem to, że jesteś odpowiedzialna za tworzenie różnych rzeczy w swoim życiu bardziej niż myślałaś. Takie książki, po które mogłabyś sięgnąć, to jest na przykład Powstający Prometeusz. To jest taki elementarz otworzenia oczek. Wspaniałą książką, trudniejszą, mądrą, krótszą dużo, ale już taką raczej skierowaną do osób, które coś więcej czytały i wiedzą, również jego chyba, jest Psychologia kwantowa. Ale na pewno jest to też książka, od której można zacząć. Robert Anton Wilson na pewno jest taką osobą, która bez zbędnego i pierdolenia i mistycyzowania w złym znaczeniu tego słowa, tak? Takiego po prostu odpierdalania jakiejś mrocznej maniany z rzeczy, które na nią nie zasługują, tak? Bo to można wszystko całkiem chłodno i naukowo zobaczyć. I ta granica, gdzie się zaczyna, to takie nierozpoznane jest dużo dalej, niż zwykliśmy sobie pozwalać wierzyć. Więc Robert Anton Wilson i jego książki to jest świetny punkt wyjścia do autoterapii, jeżeli nie chce się zbyt wielu pieniędzy dawać ludziom, którzy żyją z tego, że my wierzymy w to, że potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy, ale nikt nam lepiej nie pomoże niż my sami. Dobry terapeuta tylko pomaga nam pomóc sobie, a zły nie pomaga. Puentując jeszcze to wszystko, co mówię, to jest tak, że większość z nas
momencie, kiedy jest z taką prawdą skonfrontowana. Nie chcę tej odpowiedzialności. Nie chcę tego brać, unosić, zgadzać się na to. Woli być wynikiem obiektywnych wypadków. To jest dużo wygodniejsze, bo pozostawia na nas dużo mniejszą odpowiedzialność za cokolwiek. Dużo wygodniejsze jest myśleć, że może nam się przytrafić coś złego, niż rozumieć to, że tylko wtedy, kiedy na to pozwolimy. Bo wtedy musimy brać na klatę zrozumienie, jak i kiedy na to pozwalamy. A to nie jest takie oczywiste jak szlaban, zielone i czerwone światło. Bo te rzeczy nie pytają nas, czy mają zaistnieć w naszym życiu, czy nie, tylko korzystają ze struktury naszego umysłu, są po prostu jego odbiciem. Jeżeli czegoś o sobie nie wiemy, to jesteśmy zdziwieni spotykaniem tego w naszym życiu. Jeżeli wiemy o sobie wszystko, to niczym nie jesteśmy zdziwieni. Dlatego ścieżka poznania jest ścieżką poznania siebie, a każda ścieżka poznania, która nie jest poznawaniem ciebie, tylko czegoś lub kogoś innego, odbiera tobie moc.